Tak jak Wam obiecałem dzisiaj rano, chciałbym teraz podzielić się słowem będącym kontynuacją porannego kazania. Tytuł będzie Czas próby, część druga. Ci, którzy byli rano, a wydaje się, że większość z Was była, już wiedzą, że słowo to oparliśmy na fragmencie Ewangelii Mateusza opisującym chrzest naszego Pana Jezusa, a następnie na tym, co później się wydarzyło, jakie wydarzenia później miały miejsce. Przeczytajmy ponownie ten fragment Ewangelii Mateusza. Najpierw rozdział trzeci, potem fragment rozdziału czwartego. I prośmy Ducha Świętego, by to On prowadził nas w tych rozważaniach, tak jak zresztą prowadził nas rano. Pozwolił nam spojrzeć na ten czas próby, przez który przechodził nasz Pan Jezus Chrystus. Może nieco inaczej niż to zwykle na to patrzyliśmy. Ewangelia Mateusza, rozdział trzeci, od 16 wersetu. A gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzyło się nad nim niebo. Wtedy zobaczył, jak Duch Boży, niczym gołębica, zstępuje i na nim spoczywa. Rozległ się też głos z nieba: oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Następnie Duch poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie przez diabła. Jezus pościł tam 40 dni i 40 nocy i był już głodny. Wtedy zbliżył się do niego kusiciel i powiedział: skoro jesteś Synem Boga, nakaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb. Jezus odpowiedział: jest napisane, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Wtedy diabeł zabrał go ze sobą do świętego miasta i postawił na szczycie świątyni. Skoro jesteś Synem Boga, skocz stąd w dół, namawiał. Przecież napisano, on swym aniołom poleci cię strzec, będą cię nosić na rękach, byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień. Jezus mu odpowiedział: napisano jednak także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana swego Boga. W tym miejscu przerwiemy. Jeżeli Bóg pozwoli, to ciąg dalszy tego rozdziału będzie tematem kolejnego, trzeciego rzędu kazania pod tytułem Czas próby. I tak jak rano skupiliśmy się na słowach Jezusa, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Tak teraz skupimy się na kolejnej odpowiedzi Pana Jezusa. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana swego Boga. Aż dziw bierze, zdumiewa, powinno również oburzać to, że tak często jesteśmy skłonni wystawiać naszego Boga na próbę. Że tak często igramy z Nim jak z jakimś kumplem czy przeciwnikiem w jakiejś sportowej grze. Zobaczymy, ile on wytrzyma. Zobaczymy, na ile mi pozwoli. Zobaczymy, jak daleko mogę się posunąć w mojej bezbożności, zanim on jakoś wyraźnie zareaguje. No przecież tak nie jest. Kiedy przyglądamy się naszym zmaganiom z grzechem, ileż to razy dajemy sobie przyzwolenie na kolejny według nas mały grzeszek, na kolejny według nas niewielki upadek, bo przecież Bóg jest dobry, Bóg jest łaskawy, Bóg jest cierpliwy, Bóg jest wierny. On obiecał, że nas nie porzuci, nie opuści, a więc cóż z tego, że my go jakże często nieraz porzucamy i opuszczamy. On poczeka, on nie pogniewa. Przecież mamy czas łaski. Z oburzeniem nieraz musimy mówić o tym, jak niektórzy Bożą łaskę traktują jako tanią Bożą łaskę. Jak Bożą łaskę traktują jako przyzwolenie do grzeszenia, przyzwolenie do braku bogobojności w sercu, przyzwolenie na bezbożne decyzje, bezbożne życie i uważają, że wszystko jest w porządku. To, że Bóg nie reaguje natychmiast, to, że Bóg nie zabija natychmiast grzesznika, nieraz zdaje się nam sugerować, że On rzeczywiście zezwala nam na taką postawę, że On rzeczywiście w swojej łaskawości wcale nie jest tak groźny, tak wymagający, tak kategoryczny, wcale nie jest tak święty, jak to wydaje się mówić Jego słowo. Ja sam kiedyś uległem takim przekonaniom, że tu się pomodlę, tu zawołam, tutaj, prawda, dam dziesięcinę, tutaj postaram się angażować w jakieś zacne, mądre, ważne zadania, być dobrym człowiekiem, a ujdzie mi płazem wiele, wiele moich grzechów, ujdzie mi płazem wiele moich bezbożnych poczynań i decyzji. Gdzieś w moim sercu uknął się już taki plan zupełnie innego sposobu chrześcijańskiego życia, niż to mi niektórzy sugerowali, niż to mi niektórzy już podpowiadali. Trochę trwało, zanim trafiłem na odwykówkę, zanim tam musiałem się już jakby sam na sam zmierzyć z moją grzesznością. Zanim wreszcie tam zostałem niejako przymuszony, by stanąć z tym wszystkim przed Bogiem i albo. Albo chcę być uratowany, albo liczę na Boga i proszę Boga o pomoc, albo dalej będę próbował sam sobie z tym wszystkim poradzić. Ale ponieważ już mi głoszono Ewangelię, wiele rzeczy mi się tego głoszenia nie podobało, uważałem to za zbyt radykalne. A w ogóle to głosili ludzie, którzy dużo nie o życiu wiedzą, którzy nie w tym życiu przeżyli. Tacy młodzi, nigdy nic nie wypił, nigdy nic nie zapalił. O cudzołóstwie to nawet myśleć się boją. A ja mam już 46 lat i niejednego pieca chleb jadłem i niejedno w życiu widziałem. Gdyby oni widzieli to, co ja, i przeżyli to, co ja, to by też tacy radykalni i śpią ci nie byli. Ale właśnie wtedy, kiedy gdzieś w moim sercu powstał taki plan takiego życia krajem nieba, krajem piekła. Coś, co o czym dzisiaj wyraźnie mówię, że jest tak Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Żeby i wilksy, ty i owca cała. Ileż przysłowiowych określeń jest na taką właśnie postawę częściowych kompromisów, częściowego przyzwolenia na grzeszność, czy częściowego usprawiedliwiania własnej bezbożności, czy braku bojaźni Bożej w sercu. Właśnie wtedy, kiedy taki plan powstawał gdzieś w moim sercu, taki plan kuszenia Boga, taki plan wystawiania Boga na próbę. Bóg posłał do mnie słowo i znacie tą historię, kiedy całkiem niespodziewanie wszedłem na lustroniu, w Boże, tam w hotelu, na Biblię leżącą na stoliku, tam na ostatnim piętrze, otwartą, duża Biblia otwarta. Podszedłem, popatrzyłem na nią i czytam. Do bezbożnego natomiast Bóg przemawia tak. Wiecie, kiedy przeczytałem te słowa, ja wiedziałem, że Bóg mówi do mnie. Ja chodziłem tam po tym budynku, zadawałem pytania i ludzi się pytałem i właściwie nie wiem, czy to już traktowałem jak rozmowę z Bogiem, ale co ja tu robię właściwie? Na co ja tu mogę liczyć? Co to mnie może dobrego spotkać? Już wyedukowany na odwykówce zdawałem sobie sprawę, że moja tak zwana choroba alkoholowa to nie katar, czy jakieś lekkie przeziębienie. To śmiertelna choroba. Zdawałem sobie sprawę, że zabrnąłem nie gdzieś tam na tej krzywej uzależnień na sam początek, gdzie prawda ledwo minąłem etap tak zwanego towarzyskiego picia, a że zabrnąłem na sam dół do pętli śmierci, z której praktycznie nie ma wyjścia. Z tego sobie już zdawałem sprawę. I słyszałem wiele mądrych tam lekcji terapeutycznych i ostrzeżeń. Kiwano nade mną poważnie głowami i dawano mi do zrozumienia, że moja sytuacja ta bynajmniej nie jest powód do radości czy uśmiechów. Zawsze byłem człowiekiem radosnym, a tam jakoś gaszono we mnie tą radość, bo tak naprawdę z czego ty się, człowieku, cieszysz? W twoim stanie? W twoim stanie? Może i to było takim przyczynkiem tego, że uchwyciłem się wówczas nadziei w Bogu i gdy była propozycja wyjazdu na Dni Upamiętania, to zgłosiłem się ochoczo i pojechałem tam. No ale zanim tam cokolwiek jeszcze zaczęło się dziać, musiałem sobie zadawać pytania. Właściwie to, co tu się będzie miało dziać? W jaki sposób? Niby ten Bóg, który jest wszędzie, widzi wszystko, miałby mi właśnie tu, w tym miejscu, w jakiś szczególny sposób pomóc. Opowiadano historię, że te tak zwane, jak wtedy mi tłumaczono rekolekcje, to bardziej do mnie docierało takie określenie, rekolekcje dla uzależnionych. Że te rekolekcje odbywają się tam regularnie od kilkunastu, chyba już wtedy lat i że dzieją się tam prawdziwe cuda, że Bóg tylu uratował, uwolnił od nałogów, że to miejsce jest jakieś szczególne, no ale niby dlaczego miałoby być jakieś szczególne. I tak, kiedy chodzisz, zadajesz pytania, szukasz, pukasz, tak jak też rano czytaliśmy również z Ewangelii Mateusza, odpowiedź przyjdzie. I przyszła. Biblia była otwarta na psalmie 50. Zacząłem czytać od 16 wersetu. I tak jak już zacząłem, czytam. Do bezbożnego natomiast Bóg przemawia tak. Co tobie do wyliczania moich ustaw lub powoływania się na moje przymierze? Przecież nienawidziłeś karność i odrzuciłeś butnie moje słowa. Gdy widziałeś złodzieja, bratałeś się z nimi, miałeś wspólne plany z cudzołożnikami. Twoje usta służyły złej sprawie i twój język przyczyniał się do zdrady. Nie ustajesz w intrygach przeciw bratu i znieważasz syna swojej matki. Postępowałeś tak, a ja milczałem. Nabrałeś więc przekonania, że jestem taki jak ty. Upominam cię, zwracam ci na to uwagę. Wy, którzy zapominacie o Bogu, spróbujcie pojąć swój błąd, bo mogę was rozszarpać i nikt wam nie pomoże. Kiedy przeczytałem te słowa, tak jak mówiłem, z takim głębokim, ponadnaturalnym przekonaniem, tak często wygląda właśnie praca Ducha Świętego. Kiedy przeczytałem te słowa, wiedziałem, że one są skierowane do mnie, że Bóg mówi o mnie, że to On otworzył tą księgę, położył ją w tym miejscu, skierował tam moje kroki, mój wzrok. I to On osobiście do mnie, takiego jaki jestem, mówi w taki kategoryczny, wyrazisty sposób. Zdałem sobie sprawę, że On wszystko o mnie wie. Że robienie jakiejś pobożnej miny chorego osła, udawanie jakiegoś niewiniątka, któremu po prostu tak lekko się nóżka pośliznęła, nie ma sensu. Oczywiście byłem bardzo, ale to bardzo złym człowiekiem. Wszystko, co powiedział on mnie, to prawda, prawda, prawda. A ja, mimo tego stanu, jeszcze kombinowałem, jakby tu znaczną część tego swojego charakteru zachować i nadal się Bogu podobać, prawda? Robić rzeczy, które będą mu się podobały, a wtedy on przymknie swoje oczy na to, co ewentualnie tym, prawda, młodym radykałom, fundamentalistom, co o życiu nic nie wiedzą, się nie podobają. A cóż oni mogą wiedzieć? Paliłeś kiedy? Nie paliłeś. Piłeś kiedy? Nie piłeś. Już o inne grzechy nie pytałem, bo to od razu się rumienili. Bóg przecież wie, Bóg przecież rozumie. Bóg był ze mną w takiej i innej sytuacji i wiedział, że musiałem podjąć taką, a nie inną decyzję, że to wcale nie była zła decyzja, tylko słuszna, właściwa na ten czas w tym miejscu. A że nie Boża, a że ani chrzty bogobojności w tym nie było, a no to już inna sprawa. Nabrałeś przekonania, że jestem taki jak ty. Takie przekonanie pozwala nam właśnie na kuszenie Boga, na wystawianie Go na próbę, na lekkie traktowanie grzechu, o którym On mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. On nie mówi, że za niektóre grzechy zapłatą jest śmierć. On nie mówi, że tylko za te najcięższe rzeczy, grzechy, zapłatą jest śmierć. On mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. A darem Bożej łaski jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. To są dwie przeciwne rzeczy. Albo, albo. Albo przyjmuje Bożą łaskę i wraz z nią otrzymuje życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Albo wybieram grzech, za który zapłatą jest śmierć. Przecież wszyscy grzeszymy. Przecież grzech towarzyszy nam od małego. Dziecko ledwo się nauczy mówić. Jak wybije szybę i spytasz go, kto szybę wybił, to mówi pierwsze, nie ja, nie ja. Kto go tego nauczył? Skąd się bierze taki spryt, taka umiejętność unikania odpowiedzialności? A z czasem doskonaliły te nasze wspaniałe cechy. No więc skoro już tacy grzeszni jesteśmy od małego, no to jaki jest dla nas ratunek? Dziś już wiemy i myślę, że nie trzeba wam od nowa tłumaczyć, że za te właśnie twoje, moje grzechy śmierć poniósł Jezus Chrystus. On umarł za nasze grzechy. On wypełnił obowiązujące prawo. I On uwolnił ciebie i mnie z mocy grzechu. Grzech już, jak mówi słowo, nad wami panować nie musi. Kto z Boga się narodził, nie grzeszy. To dlaczego ciągle jeszcze tyle swojego intelektu, tyle swojego sprytu, tyle swojej, nazwijmy to, mądrości, bo prawdziwa mądrość ma swój początek w bogobojności w sercu. Ale też mądrością nazywamy umiejętność ustawienia się, urządzenia tutaj na tym świecie. A więc dlaczego tyle tych zdolności poświęcamy na szukanie usprawiedliwień dla grzechu? Dla znajdowania sposobów, jak ominąć Boże Słowo, a nie popaść w konflikt z Bogiem. Słowa, które przeczytałem w Psalmie 50, tam brzmiały, pamiętam w tamtej wersji, wszak nienawidzisz karności. One tak dokładnie dotyczyły mnie. Ja miałem, chyba nie tylko ja, bo to jest cecha wielu, ale u mnie ona była jakoś szczególnie aktywna, ta cecha, szukanie sposobów, by nie wykonać polecenia, które otrzymałem. Być w służbie mundurowej, więc rozkaz to jest rozkaz. Jak zrobić, żeby nie zrobić tego, co należy zrobić? Każdy przepis dla mnie to był od razu przyczynek do tego, żeby wykombinować, jak go ominąć. Na to poświęcałem o wiele więcej sił i czasu, niż na proste wykonanie tego, co wykonać należało. Ilonka miała okazję poznać kilku moich byłych szefów i wszyscy jej to potwierdzili, że taki właśnie byłem. Że mieli się za swoje ze mną, ale teraz to, jak mnie Bóg odmienił, jest dla nich tak ogromną nadzieją, tak ogromną też radością. Bo w sumie przecież lubiliśmy się, bo w sumie szanowaliśmy się nawzajem, wspomagaliśmy się i była między nami taka solidarność, że nawet w najtrudniejszych chwilach, kiedy było ze mną bardzo, bardzo źle, mogłem na nich liczyć. Choć niewielu było takich, którzy przy mnie pozostali, którzy nadal... na których ja mogłem, na pomoc, których ja mogłem jeszcze nadal liczyć. Wszak nienawidzisz karności. Jakże często tutaj wśród was są ludzie, którzy kiedy powiemy im to należy zrobić i to należy zrobić, pierwsza reakcja to od razu widać po twarzy, że zaraz będzie kombinował, jak robić, żeby tego nie zrobić. Ja tylko się wtedy uśmiecham, że skąd ja to znam? Skąd ja to znam? Skąd ja to znam, robaczku? To tak jak z tą sztuką manipulacji, którą każdy alkoholik ma opanowaną do perfekcji. No niestety dla niektórych ja też byłem alkoholikiem i tą sztukę manipulowania znam od podstaw, od podszewki. I też, gdy ktoś próbuje mnie w ten sposób podejść, to mogę tylko pokiwać z politowaniem głową, powtórzyć to słynne nie ze mną te numery, Brunner. No bo tak też jest, kochani, z tymi wszystkimi naszymi próbami kuszenia Boga, manipulowania Bogiem, próbami wystawiania Boga na próbę. Jako wasi pasterze, jako ci, których Bóg tu postawił, by was prowadzić. Nie, by być nad wami, ale was prowadzić. By podawać rękę, by pomóc przejść przez te najtrudniejsze odcinki życia. Jako właśnie pasterze rozpoznajemy te próby manipulowania, kuszenia, wystawiania Boga na próbę. Nie jest dla nas to coś, co święci nas oburza, bo taka postawa niczego nie zmieni. Ale dajmy sobie sprawę też, że nie tylko my was rozumiemy, ale i Bóg was w tym wszystkim rozumie. Tu właśnie okazuje się Jego cierpliwość. Tu właśnie okazuje się Jego wierność. W Słowie czytamy, że On nie będzie nam przypominał czasów naszej niewiedzy. Nie będzie nam przypominał tych czasów, kiedy nie znając Boga, tak właśnie wyobrażaliśmy sobie możliwość mniej więcej chrześcijańskiego życia. Dziś nie z powodu zmiany naszych przekonań, nie z powodu tego, że lata lecą i mamy coraz mniej cierpliwości, bo i też mamy coraz mniej czasu, ale z powodu tego, że znamy Bożą łaskę, doświadczyliśmy jej sami, wołamy na alarm. Prosimy, błagamy. Kiedy ktoś próbuje pójść taką drogą, wzywamy do opamiętania. Karć, napominaj. Bądź twardy i radykalny w tym, co robisz. Paweł pisze do Tymoteusza. Nie szukaj kompromisów. Nie zasiadaj w gronie tych, którzy kombinują w jakiś sposób uniknąć kroczenia Bożą drogą, a jednocześnie sprawiać wrażenie, bo i to nie tylko przed człowiekiem, ale i przed Bogiem, że u mnie to jest wszystko w porządku. Że moja relacja z Bogiem jest okej, a ty się tu mnie nie czepiaj, bo przecież nie znasz mojego serca. Ile razy Ilonka słyszała takie pełne oburzenia, napomnienia. Ile osób zrezygnowało z relacji z Ilonką, bo szczerze, prawdziwie powiedziała o tym, czego Bóg oczekuje. Jakie jest Boże zdanie na temat naszych posunięć, pociągnięć. Boże Słowo jest tak i amen. I chociaż ciągle są tendencje, by bardziej je dostosować do współczesnych, nowoczesnych czasów, to dzięki Bogu, że jeszcze ciągle naszymi nauczycielami, pasterzami są ci, którzy na to nie pozwalają, dla których słowo jest niewzruszalne. I tak jak Jezus powiedział, że nie przyszedł unieważnić żadnego fragmentu tego pisma, nie przyszedł zmienić ani jednej joty w tym słowie, tak wiem, że tego samego oczekuje i od nas, pasterzy, a i od was, gdy pójdziecie w świat, by głosić dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Dla niektórych pojęcie dobra nowina może bardziej by się łączyło z ogłoszeniem: od dzisiaj picie i palenie już nie jest grzechem. Bóg zmienił zdanie. Ale Bóg nie zmienił swojego zdania również i w tej kwestii. Ile razy próbujemy wystawiać Boga na próbę, tworząc związki wierzący z niewierzącą, wierząca z niewierzącym. Jakże trudno wtedy wytłumaczyć, że to nie tak. że to jest właśnie wystawianie Boga na próbę. Że to jest właśnie kuszenie Boga. Bo jego słowo mówi bardzo wyraźnie o tym, żeby wierzący z niewierzącym nie miał nic wspólnego. Że nie ma nic wspólnego Chrystus z Baalem. Że nie da się połączyć tych dwóch ludzi, tych dwóch żyć, losów ludzkich w jedną całość. Że z tego nic nie będzie. Ile razy słyszałem argumenty. Ależ pastorze, przecież on się nawróci. Ja mu będę głosiła i będzie wszystko w porządku. Niech się pastor nie martwi. Ja to jestem taka mocna chrześcijanka, że ja na to nie pozwolę. Skoro jesteś mocna chrześcijanka, to trzymaj się mocno Bożego Słowa. Jest albo, albo. Ile razy, bo ona taka piękna, albo ona taka biedna, albo ona taka... A pytamy pierwsze, wierząca? No nie, jeszcze nie, no ale to co masz z nią wspólnego? To co ty tam robisz? To czego ty jeszcze szukasz? Na co ty jeszcze liczysz? Czy przypadkiem, że aby nie jest to właśnie wystawianie Boga na próbę? A Jezus mówi, powiedziano o również, nie będziesz wystawiał na próbę Pana swego Boga. A on powiedział nie. A ja mówię, zobaczymy. Udowodnię Ci Boże, że nie miałeś racji. Wracamy do grzechów. Jak to Biblia wyraziście, być może niezbyt elegancko nazywa, niczym świnia, umyta świnia do błota, niczym pies do swoich wymiocin. I mówimy, że to normalne, że to taka jest nasza natura. Że zaliczyć upadek to nic takiego. Przecież normalka, że upadają i się podnoszą. Słyszałem dzisiaj smutną nowinę o naszym przyjacielu, który tyle z nami tutaj był, znowu pijany gdzieś tam się Wałęsa po Dębnikach i okolicach. Jeszcze niedawno zapewniał w SMS-ach, bo w SMS-ach, że on już nie pije, że u niego wszystko jest w porządku. Ułożył sobie życie na pustostanie. Myślę, przez te lata, znamy go chyba prawie 20 lat, prawda, Gosiu?
Tak.
Ile razy wystawiał Boga na próbę? Ile razy, mimo pełnej wiedzy, co Bóg sądzi o tym, uśmiechał się tajemniczo i mówił, a zobaczymy. I wracał po pewnym czasie, jak gdyby nigdy nic. Gdzieś tam w sercu mu się chyba utrwaliło takie przekonanie, że a widzicie, nic mi Bóg nie zrobił. A widzicie, znowu przyjęliście mnie, a znowu jest fajnie, a to, a tamto. Mówimy o bojaźni Bożej, która jest początkiem mądrości. Jeżeli w twoim sercu nie ma bojaźni Bożej, to skłonność do wystawiania Boga na próbę, do kuszenia Pana, nieraz cię przemoże. Będziesz, spotkasz tyle argumentów za, tyle przekonania zrodzi się w twoim sercu, że Boże Słowo odłożysz jako mało, może istotne, czy mniej istotne niż dla innych. Bo przecież, gdyby oni znali moją sytuację, gdyby oni widzieli, jak z czym się właśnie borykam, co przeżywam, jakie trudności przede mną nagle wyrosły i tak dalej. To by mnie zrozumieli. A więc Bóg na pewno mnie rozumie. Jeden z braci po takim kolejnym endym już próbowaniu Pana wrócił tutaj przerażony, bo powiedział, że uświadomił sobie, dokąd prowadzi go takie życie. Przerażony tym, do czego jest zdolny, kiedy jest z dala od Boga. Przeraził się swoim własnym stanem. Przybiegł tutaj przerażony. I można było pomyśleć, że no wreszcie, nareszcie oprzytomniał, opamiętał się. Tylko, że zamiast pokuty, zamiast wyznania grzechu, zamiast proszenia Boga o przebaczenie, rozpoczęło się od razu powoływanie na tą, także często jako tanią, rozumianą Bożą łaskę. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Pewną społeczność opuściliśmy dlatego, że wyraziście tam głoszono, nie przejmuj się grzechem, bo wpadniesz w depresję. Nie mogliśmy tego nie tylko słuchać, ale się z tym zgodzić. Coś takiego grozi śmiercią, śmiertelną chorobą. Musieliśmy powiedzieć nie. Ile razy o wiele ważniejsze niż posłuszeństwo Bożemu Słowu, o ile ważniejsze niż niewystawianie Boga na próbę jest nasze dobre samopoczucie. Nasze dowartościowanie się. Nasze poczucie, no widzisz, Bóg mnie wcale nie odrzucił. To On nikogo nie odrzuca. Ale czy takie wystawianie Go na próbę to, co Jemu się podoba? Czytamy opis chrztu Pana Jezusa, to co słyszeliście przed chwilą. Rozległ się też głos z nieba. Oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Kiedy to czytasz, kiedy to słyszysz, możesz sobie zadać pytanie. Czy Twoje decyzje, czy Twoje życie, czy Twoja postawa jest źródłem Bożej radości? Jak często naprawdę boli nas serce, kiedy chcemy komuś pomóc. Po to tu jesteśmy. Po to Bóg pozwolił nam przejąć ten budynek, zagospodarować, daje środki na jego utrzymanie, na czynsze i media i tak dalej. A widzimy, że ten ktoś jest nieszczery. Manipuluje. Robi taką porządną, pobożną minę, a tak naprawdę jego serce jest daleko stąd. Nie odrzucamy, nie mówimy idź ty precz stąd, paskudo jedna. Głosimy słowo, zachęcamy. Mówimy o Bożej łasce, o Bożym przebaczeniu. Mówimy o Bożych obietnicach przemiany naszych serc z zatwardziałych, kamiennych na czułe, wrażliwe, mięsiste. Tak wielu przyszło tutaj nauczonych od małego kłamstwa. Mających niemalże we krwi wyssane z mlekiem matki kłamstwa. Powiedzieć prawdę to coś, co jest absolutnie, było absolutnie sprzeczne z ich naturą. Oczekiwanie od nich prawdy to było, człowiek chce, żebym ja fruwał, czy to w ogóle nie wchodzi w rachubę. To nie tak się żyje. Tak wielkich przemian trzeba było. I to tylko Bogu zawdzięczamy i zawdzięczają to, że i to uległo zmianie. To gruntowne i to zupełne. Dzisiaj, gdy przyglądają się swojemu dawnemu życiu, tamtym postawom, tamtemu systemowi wartości, wstydzą się po prostu, że tacy byli, tak jak ja się wstydzę. Wielu rzeczy z tamtych 46 lat. Rzeczy, z których kiedyś byłem dumny, które stanowiły podstawę mojego charakteru, które były moim niezawodnym orężem w walce, dzięki którym zwyciężałem. Jak ja mogłem to w ogóle nazwać zwyciężaniem? Kłamstwo ma krótkie nogi. Myślę, że ta wieść o tym, że ktoś tam spotkał naszego przyjaciela na dębnikach pijanego, przyszła właśnie dlatego, że nie tak dawno przyszło mi SMS-a, że on już z alkoholem nie ma żadnego problemu, że jeżeli o to chodzi, to tą sprawę już raz na zawsze załatwił. Jak to mówimy znowu, kolejne przysłowie. Ileż tych wszystkich przysłów jest opartych dokładnie na Biblii? Jak szybko wychodzi szydło z worka, jak szybko wychodzi na jaw to, co myślimy, że nigdy się nie wyda. A Biblia mówi, co było szeptane po kątach, będzie ogłaszane na dachach. A nam się wydaje, że kolejny raz nam się uda. Tyle razy mi się w życiu udawało. 46 lat mi się udawało i to, i tamto, i siamto. Mam wprawę w tym niezłą i nic tylko kontynuować, bazować na moim doświadczeniu, na doskonalić te moje narzędzia przetrwania. A wszystko będzie dobrze. Ale przecież byłoby to nieustanne wystawianie na próbę mojego Boga. Byłoby to nieustanne sprawdzanie i demonstrowanie innym, na ile on jest cierpliwy, na ile sobie mogę jeszcze pozwolić. To byłoby dawanie wam przykładu, że wcale nie musicie być aż tak święci, jak to niektórzy głoszą. A co ze słowami naszego Boga? Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Czym jest dla ciebie świętość? Na ile jesteś zdeterminowany i odważny, by zawalczyć o tą świętość? Bo szukanie kompromisów, szukanie jakichś dróg na skróty jest niczym innym jak tchórzostwem. Bo negowanie Bożego Słowa jest szukaniem akceptacji dla tchórzostwa. A nikt przecież nas nie chciałby za tchórza chodzić. No co, nie skoczysz z tego muru? Nie wierzysz Bogu? No co ty jesteś? Miej odwagę powiedzieć nie, bo nie będę kusił mojego Boga. Popatrz na to przez pryzmat Bożego Słowa, a nie przez diabelskie podszepty, które nieustannie słychać w tym świecie. W ten sposób Bóg poprowadził nas dzisiaj przez drugą część słowa czas próby. Przed nami jeszcze trzecia część. Wydaje się prosta, wyrazista, ale Słowo Boże, mimo że jest proste i wyraziste, potrafi dotknąć nas bardzo głęboko. Jest jak miecz obosieczny, który rozdziera kości aż do szpiku. Dlatego z takim drżeniem i bojaźnią chcę również podchodzić do tego, co Bóg jeszcze chce powiedzieć nam na ten temat. Niech to z drżeniem i bojaźnią sprawowanie zbawienia towarzyszy nam nieustannie. Bo jeżeli i to słowo zlekceważysz, to znowu cię poniesie, by wystawiać Boga na próbę. Mam taką pewność, że już nic nie jest w stanie mnie tej pewności pozbawić. Powtarzam wam i będę powtarzał. Niektórym również w naszej denominacji się to nie podoba. Ale doktryna o nieutracalności zbawienia jest jednym z największych zwiedzeń. Najbardziej niebezpiecznych w każdym razie zwiedzeń, które wdarły się do Kościoła. Pozbawia nas, usprawiedliwia brak bojaźni Bożej w sercu. Usprawiedliwia brak tego sprawowania, zbawienia z drżeniem i bojaźnią. I niejako jakby zachęca do wystawiania Boga na próbę. A tak czyniąc, na pewno nie będziesz źródłem Jego radości. Amen.
Amen.